Jak byś opisał dzisiejszą politykę?
Byle jakość, przypadkowość duża, chaos. Ten cel operacyjny, czyli co? Ja nawet doceniam Jarosława Kaczyńskiego za to, że chciał przebudować ustrój Polski, bo to jest
bo
jakiś...
to było o czymś.
O czymś. Dlaczego 500 plus zażarło? Bo to jest konkret. Zaniedbanie takich rzeczy jak na przykład 4 czerwca jako święta narodowego, to jest wielki błąd. Kiedyś rzeczywiście wybierano do polityki, byli ludzie właśnie z kultury, sztuki, z jakimiś osiągnięciami, a w tej chwili zaczyna być tytuł na przykład profesor czy doktor jakąś obelgą.
Polskie demo. Zapraszają Tygodnik Polityka i Fundacja Batorego.
Proszę Państwa, premier chce, żeby prezydent podpisał sejf, ale prezydent sejfu podpisać nie chce, bo ma swój, polski, suwerenny i zerowy, w przeciwieństwie do tego unijnego. Ten sejf polski jest zerowy, co jest trochę dziwne, bo zazwyczaj to, co jest polskie, patriotyczne, do tego przyzwyczaiła nas prawica, zazwyczaj jest na co najmniej 150%. No ale to jest dygresja. Więc we wtorek prezydent z dużego pałacu, gościł premiera z małego pałacu, rozmawiali. No i koniec końców, prawdę mówiąc, niewiele więcej wiemy. Nikt zdania nie zmienił. Jedyne, co wiemy, to to, że ten polski sejf, ten 150-procentowy, ma być zrealizowany z pieniędzy, które w swoim sejfie trzyma Adam Glapiński. Prezydentowi na złożenie podpisu pod unijną ustawą dotyczącą sejfu, którego chce rząd, pozostał tydzień. Czy podpisze, czy nie podpisze, naprawdę mówiąc, Czarnek to widzę. I to mówił Michał Tomasik, a raczej nieudolnie czytał z promptera i wita się z państwem, widzami, widzkami, słuchaczami. Doktor Mirosław Oczkoś jest naszym gościem, ekspert od marketingu politycznego, od wizerunku i od kwiecistego opisywania polityki. Może być tak?
Może być tak. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Przedstawienie piękne. Ale doktor Oczkoś, jak mówią w internecie nasz kochany doktor, tak naprawdę, Mirek, to jesteś przede wszystkim nie tylko od kwiecistego języka, ale od bardzo rzeczowego języka. I po to, i na to też się umawialiśmy, spotykając się.
Ja mówię, że ekspert.
Tak, absolutnie ekspert. To zgoda. Tylko nie tylko od marketingu, tylko od języka w ogóle. I tak sobie myślałam, jak ty byś widział dzisiaj, jak byś opisał dzisiejszą politykę? Jakie słowo masz pierwsze, które jest twoim skojarzeniem?
Chaos. Mhm. Chaos, chaos, chaos. Chaos plus nawet bym powiedział, bo to tak trochę to wygląda. Byle jakość... przypadkowość duża. Większość ludzi nie jest politykami, tylko uprawia zawód polityka. W związku z tym, jeżeli ktoś nie jest hydraulikiem, a uprawia zawód hydraulika, to zawsze będzie ciekło. No, nie ma siły. Po prostu musi być fachowiec. A jest taka teraz... To nie dotyczy tylko Polski oczywiście, bo przykład idzie zza oceanu najczęściej, że nieważne, czy umiesz, czy nie umiesz, musisz być nasz, bądź nasza i przekaz dnia dobrze lub mniej dobrze musisz odtworzyć. I tak to wygląda. Niektórzy szybciej przyswajają, niektórzy mniej przyswajają, ale wiadomo, że jest jakiś przekaz dnia.
Ja muszę dopytać, bo ty, Ania, pytałaś o to teraz, tak? Mhm. Jak teraz można to opisać? Co to znaczy teraz? Jak pan rozumie teraz? Bo jak żyję, to towarzyszy mi chaos, tak? Mhm. I narzekanie na to, że politycy są partaczami i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to by mogło dotyczyć całego mojego życia. A my jednak jesteśmy w jakimś konkretnym momencie.
Ale pytanie było konkretne. Jakbym teraz opisał, to chaos. Ale jak byłoby pytanie, jakbym opisał 10 lat temu, też użyłbym chaos pewnie.
A to jest równy chaos? Chaos chaosowi?
Znaczy stopniowanie chaosu może być. To jest tak jak z eskalacją bólu trochę, że zresztą to jest taka moja podręczna teoria, jak eskalacja bólu w polityce. Jak cię boli noga, to uderz się w rękę, to zapominasz o bólu nogi. Później uderz się w głowę i człowiek jest obity. I my trochę przypominamy jako społeczeństwo to obite społeczeństwo, to znaczy wszystko nas boli. Czego by się nie dotknąć, jakiejś formy, dziedziny życia, to no nie ma żadnej w tej chwili obszaru takiego w przestrzeni publicznej i prywatnej też chyba tak trochę to wychodzi, żeby ludzi nie bolało. To znaczy nawet mówiąc o tym, że kiedyś bezpieczeństwo było wyjęte spod tych naparzanek partyjnych, no to nie jest wyjęte. Znaczy wręcz przeciwnie, jest polem takiej, przepraszam, jeszcze raz użyję tego słowa, naparzanki politycznej, że aż wióry lecą. Czyli nie ma nic. Nauka, religia, polityka, sport. Wszystko jest przedmiotem nawalanki.
Ja muszę jeszcze o jedną rzecz dopytać. Czy pan doktor w tym upatruje, bo myślę o tym bezpieczeństwie. Mhm. I to jeszcze teraz za tego rządu, kiedy rządził Donald Tusk, PiS był w opozycji, to jeszcze był przez długi czas temat jednak w miarę wspólny.
Czyli?
To bezpieczeństwo. Natomiast zastanawiam się, czy to nie przybycie Karola Nawrockiego trochę to zmieniło. Ale moje pytanie prowadzi do tego, czy to nie jest tak, że kolejne, w cudzysłowie, pokolenia polityków, które przychodzą, po prostu dokładają kolejne te ciosy w inne części ciała, które nas bolą.
Ja wiem, taka jest teoria, ja też na tym się wychowałem, powiedzmy 25 lat temu, że ci starsi muszą odejść na emeryturę, bądź na łono Abrahama i ci młodsi zrobią jakoś w polityce. A później się okazało, że ci młodsi chętnie przejmują te wszystkie najgorsze cechy, rzeczy, sposoby zachowania od tych starszych. No i teraz w zasadzie nie wiadomo, co jest. Dlatego, że jest pokolenie TikToka, czy pokolenie mediów społecznościowych, które konsumuje to szybko wszystko i w zasadzie byle jak. Jest coś takiego jak nazywanie pokoleń, tam milenialsi, zetki. No to teraz jest pokolenie alfa, które dokładnie za półtora roku będzie pierwszy rocznik, który będzie mógł pójść do głosowania. No to jeżeli popatrzymy, jak oni konsumują informacje, to jest taka przepaść, że jak ktoś próbuje do tego doskoczyć, a podam przykład. Przez długi czas sam byłem w awangardzie krytyki, że rząd nie ma pomysłu na komunikację, że brak rzecznika i tak dalej, i tak dalej. No to w końcu trochę na odczepnego chyba rzecznik się pojawił, pan Szłapka. Natomiast ze zdziwieniem od tam pół roku chyba ludzie stwierdzili, że Donald Tusk w internecie, w mediach społecznościowych radzi sobie świetnie. No ale wiemy dlaczego, bo są zatrudnieni ludzie poniżej 24 roku życia, którzy postawili na TikTok. Tylko pytanie, czy forma nie zamordowała po raz kolejny treści, czyli ilość odsłon, algorytmy, etc. Czy to jest to, o co chodzi? Starsi mówią, że nie, ci pośrodku nie wiedzą, co mają mówić, a ci najmłodsi mówią, tak, o to chodzi, ale będziesz głosował na tego czy tamtego? Nie, ale ma dużo odsłon. No to jest kolejny element, który według mnie psuje politykę, jeżeli to można jeszcze zepsuć.
To się w ogóle, już ci oddaję głos, tylko jedna uwaga, bo to się rozprzestrzenia, ta tiktokizacja. Premier Radosław Sikorski, który nagrywa expose w Robloxie, nie wiem, czy wiecie, co to jest Roblox.
Wiemy.
No to tyle.
Może to w ogóle nie tak. Może trzeba spojrzeć jednak na to bardziej z takim namysłem. Po pierwsze, chaos niesie za sobą optymizm, bo z chaosu wyłania się porządek.
Przynajmniej dwa żywioły się wyłonią. Tak.
Jeżeli jest chaos plus, więc jest bliżej do porządku jakiegoś. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli osiągnęliśmy te wielkie metacele, to chyba to jest główny problem polityki. To, co powiedziałeś, że to nie jest tylko w Polsce, nie tylko Polski dotyczy i nie tylko Stanów, żeby
tak,
była
oczywiście
jasność.
Jest, w tym samym świecie jest
tylko
to samo.
To jest wyczerpanie polityki, jaką znaliśmy. W związku z tym, jeżeli jest taki chaos, no to na nowo można wskazać te takie główne punkty w tymże chaosie do organizacji. Pytanie, jak to zrobimy? I pytanie, co będzie taką wartością, wokół której będziemy się gromadzić. I tak naprawdę, jeżeli patrzymy na bezpieczeństwo, to ono jest wyjęte poza te ramy i nadal jest bardzo wysoko, jak patrzy społeczeństwo. Pytanie, co zwycięża, czy odpowiedzialność i państwo, czy moje ja i moje ego. I chyba w tym jesteśmy miejscu, że to tak jak jest postprawda, tak jest postpolityka. Lubię to słowo, bo ono bardzo wiele nam opisuje, prawda? Nie masz już takich głównych ram, w których możesz się trzymać. czyli pytanie, jak dzisiaj budować odporność?
To jest bardzo dobre pytanie, natomiast to są dwie rzeczy. Bo nazwanie tych punktów, do których trzeba dojść, to jest jedna sprawa. A wykonanie to jest druga sprawa. Ja myślę, że jesteśmy na takiej fazie, niestety, że jeszcze jest za mało gruzów. To znaczy jeszcze nie ma tej ruiny Pompeji, z której można to zbudować. To nie znaczy, że nie należy tego opisywać i nazywać, bo to jest jakiś kierunek, żeby nie być zaskoczonym, że nagle się wszystko zawaliło i teraz co dalej. Mhm. I to zgoda, to absolutnie tak. Natomiast ja mam takie wrażenie, no nie wiem, no ja jestem raczej, jak to by się określiło, boomersem, tak? Czy boomerem. Mhm. No teraz staram się jakoś uczestniczyć. 25 lat tak zawodowo się mocno tym zajmuję. To mam wrażenie, że forma absolutnie zamordowała treść. Oczywiście ta treść jeszcze tam dycha ledwo, ale i ta forma była dosyć istotna, to opakowanie. Ja nie mówię, że nie. To wystarczy, nie wiem, no, do czego się cofniemy, czy przemówienia, nie wiem, Poncjusza Piłata, tak, proszę uprzejmie, prawda? Nie było i nie będzie wspanialszego niż tam Flawiusz VII, czy któryś. To była forma. Natomiast dbano o to jeszcze przez nawet nie tak dawno, myślę, że z 15 lat wstecz, żeby jednak coś do tego wsadzić, tak, włożyć, żeby ta forma wybijała jakąś treść. A ja mam takie wrażenie, nie mówię, że wszyscy to robią, ale że jak popatrzę, no poza Koreą Północną, nie wiem, Chinami, chociaż już w Chinach też bym polemizował, czy tam Xi nie nadaje jakiegoś tego kierunku, no to wszędzie jest podobnie, czyli ta dominacja szybkości, już nawet nie ma za bardzo informacji, wszystko jest już interpretacją, zaczyna być, ale ból polega na tym, że jeżeli, tak jak mówisz, żeby to określić, no to pytanie, bo ja bym nie chciał, żeby to się rozsypało, a wiem, że musi się rozsypać, bo nie wiem, czy pamiętacie taką książkę, to chyba Lejkow napisał, Nie myśl o słoniu. Mhm. No to już ładnych 10 lat temu chyba, czy 13 przynajmniej lat temu, o ramowaniu. Prawda? Tam akurat on wziął na tapet demokratów i republikanów i w Stanach Zjednoczonych. No to pytanie jest takie, czy to, że nie ma ram, bo to nie ma, rzeczywiście uważam, że tych ram nie ma, albo jakieś szczątki są, powoduje, że powinniśmy stworzyć ramy, mhm, jakieś, czy jakąś inną formę, czy nie wiem, jak jest, jakieś obrazy były w pięknych ramach, później były w jakichś mniejszych, a później się okazuje, że wystarczy, że się namaluje na ścianie, czyli Banksy tam, no, i tak dalej. To by chodziło, bo żyjemy, zawsze żyliśmy w społeczeństwie informacji. No, mniej lub bardziej, no, w malunki na ścianach, nie? Tam w jaskinie, no ktoś pokazywał, że ci zabili bawoła, ci zabili tam dinozaura, niektórzy mówią, nie?
Kamieniem.
Tak. To była jakaś opowieść. Zanim ludzie zaczęli mówić, to coś sobie pokazywali, opisywali i tak dalej. Później niestety zaczęliśmy mówić, no i wtedy się sytuacja pogorszyła.
Czy ja wiem, czy niestety?
Ja żartuję oczywiście. Mowa to jest piękna sprawa. Mm-hmm. Ale mówiąc zupełnie serio, ja kiedyś rozmawiałem z pewnym informatykiem, moim kolegą z 10 lat temu, on mówi, wiesz, to trochę tak jest jak w informatyce. Jest za dużo bitów w jednostce czasu. Czyli człowiek, który jest teraz, to było 10 lat temu, przyjmuje pamięć, znaczy ten dysk twardy nagrywa wszystko, co nagrywa, ale pamięć robocza odtwarza tyle, ile odtwarza. Czyli jak ma bodziec, jak coś bardziej pamięta, coś mniej pamięta. I to do mnie przemówiło. Ja kompletnie jestem ainformatyczny, żeby było jasne. Natomiast jak jest za dużo bitów w jednostce czasu, no to jeden pamięta początek, drugi pamięta koniec, trzeci pamięta to, co bardziej mu się tam utrwaliło. Bo nie jesteśmy w stanie, być może to pokolenie następne będzie w stanie. Umownie pokolenie. Bo wypracuje jakieś mechanizmy, które są. Natomiast teraz trwają takie, ja wiem, że ja teraz chaos wprowadzam, ale prace, żeby jednak chronić młodych ludzi, żeby tam media społecznościowe ograniczyć, i to jest super w ogóle sprawa, według mnie. Natomiast mi jeden młody człowiek powiedział, który zajmuje się na co dzień algorytmami, mówi, wiesz co? Pokolenie to, o którym ty mówisz, alfa, które wejdzie, zacznie rządzić, to będzie pierwsze pokolenie, które zlikwiduje media społecznościowe. Ja spadłem z krzesła z wrażenia. Ja mówię, dlaczego? On mówi, to jest bardzo proste, bo oni wiedzą, z czym to się wiąże. Bo my trochę tak wiemy, nie wiemy, no, dotykamy, nie dotykamy, trochę coś tam rozumiemy, czegoś nie rozumiemy, a oni w tym się urodzili, w tym się wychowali i oni wiedzą, jakie jest zagrożenie. I to jest ciekawa teza, nie moja, ale rzeczywiście jest jakiś w tym pomysł. I to by wtedy prowadziło do tego wniosku, o którym mówisz, że skoro jest postpolityka, postprawda, postinformacja, to jeżeli wytyczy się jakieś ramy, tylko nie wiem, czy to właśnie to, o tym dobrze mówię, bo ja mówię jako jednak już ten dziaders, to wtedy można się do czegoś dążyć, bo tak to na razie nie ma do czego dążyć. Każdy idzie w swoją stronę.
Ja mam w ogóle taką wątpliwość, bo straszny defetyzm przez was przemawia.
Dlaczego? Realizm moim zdaniem.
Okej, okay, ale
przeze mnie?
Znaczy w ogóle, jak mówicie, jak mówicie w ogóle o postpolityce, to dla mnie to jest w ogóle jakieś absolutnie egzotyczne określenie, bo dla mnie to jest po prostu polityka. I nie. W sumie pan doktor trochę to, już chciałem atakować, ale pan doktor to ciekawie opowiedział o tym, że...
Jak to się tak już
tak,
przygotował.
Tak, tak. Muszę jeszcze odreagować za ten prompter.
Rozumiem. Nie?
Że jednak są, jakby wchodzą pokolenia, dla których to wszystko jest naturalne i jest tak. takie... I ono takie zawsze było.
Tak.
I, to ja przerwę.
Ale to tylko powiem dwa przykłady a propos tego, bo... Pan doktor mówił o obrazach. Kompozycja może być otwarta. Może być panorama racławicka. To nie jest tak, że obraz to jest... To musi być rama.
Panorama racławicka ma ramę akurat.
A w kategorii kłócenia się, czy treść, czy forma, no Sokrates też sofistów krytykował 400 lat przed Chrystusem i też narzekał, że oni po prostu narzędzia do celu, a nie treść.
Dobrze. Michał, ale to w ogóle jest sprowadzenie rozmowy jakby w innym kierunku. My, jak patrzymy z naszej perspektywy, to wiemy, że były czasy, kiedy malowałeś panoramę racławicką i ona przedstawiała konkretną rzecz, tak? A nie abstrakcja. Chcę przez to powiedzieć, nie wiem, gdybym miała dzisiaj studentom powiedzieć, to nie wiem, co bym miała powiedzieć, o czym jest dzisiejsza polityka. Polityka do 2004 roku była bardzo wyrazista w Polsce. W miarę do lat 20. była w miarę wyrazista na świecie, czy przynajmniej powiedzmy w Stanach. Nawet nie wiem, czy do 20., nawet wcześniej, pewnie do początku XXI wieku. O czym jest dzisiaj polityka? Jeżeli mówimy o postpolityce, to mówimy o tym, o czym oni opowiadają.
Rozumiem, że polityka dla polityki, no ale
no właśnie nie, to jest politykierstwo, a nie polityka. I teraz... Na to wszystko, ja to widzę w ten sposób, że na to wszystko wchodzą radykalne ugrupowania, najczęściej z prawicy, a nie z lewicy, i mówią, świat powinien wyglądać tak, tak i tak.
Na czym twoim zdaniem polegała polityka, jak jeszcze jeszcze nie była postpolityką?
Jeżeli nie, do momentu, kiedy nie była postpolityką, jakbym miała powiedzieć z grubego wyjścia takiego, to najpierw bym powiedziała na rozwiązywaniu problemów, tak? Najpierw było oczywiście obietnice, ale na rozwiązywaniu problemów obywateli. To mówię, zdaję sobie sprawę, z jaką taką pewną przesadą mówię, tak? Jeżeli byśmy spojrzeli na polskie podwórko, to byśmy opowiedzieli, czy rozmawiamy bardziej o, na przykład o Polsce w układzie, jak on się nazywał?
Warszawskim.
Dziękuję. W układzie warszawskim, czy widzimy Polskę w NATO? Czy dążymy do wschodniego obozu, czy do zachodniego obozu, rozumiesz? To były jakieś główne cele polskiej polityki, czyli budowa, suwerenność, wyjście z takiego, wiesz, zaklętego kręgu obozu postsowieckiego. O czym jest dzisiaj polityka? Ilu jest polityków, pytam naszego gościa, którzy mówią o polityce przez duże P?
Była taka moda, szczególnie koniec lat 90. i początek 2000, że była misja i wizja. Tam mamy taką misję i tak dalej. Natomiast w polityce występują trzy stopnie. Jest misja, wizja i halucynacja. I dopóki polityk ma misję, to jest super, a teraz wygląda to różnie oczywiście. Polityk powinien mieć wizję, co też było kwestionowane chociażby przez obecnego premiera jeszcze 15 lat
temu.
Kto
ma wizję, niech idzie do lekarza.
Natomiast jesteśmy już w tym, bardzo często w tym trzecim kroku, że bardzo często pojawiają się tak zwane halucynacje. I dla tych, którzy to komunikują, być może nie są to halucynacje. Albo grają tym, bo to też jest tak. Natomiast ja się zgadzam z tym, że nie ma tak zwanego celu operacyjnego takiego konkretnego, albo bardzo rzadko się pojawia cel operacyjny, tylko są raczej cele takie doraźne, które są, no właśnie, no nie wiem, utrzymać się, nie wiem, wziąć kasę z Funduszu Sprawiedliwości, zrobić sobie willę plus, tam coś jeszcze.
Założyć panele, zdjąć panele.
No to pytanie, czy właścicielka pozwoli zdjąć panele, to wcale nie jest takie oczywiste. Skoro dom nie należy do zdejmowanego, no to, znaczy zdejmującego. Przepraszam, to może się okazać, że poszczuje psami albo wezwie policję. Ja bym tak się zastanowił.
Mówimy o Przemysławie Czarnku, to dla algorytmów, żeby nas pokazywało.
Tak, jego małżonce szanownej. W związku z tym chyba to o to chodzi, że nawet jeżeli mówimy, nie wiem, bo teraz najbardziej głośno, to jest Donald Trump zbombardował Iran. To jaki jest cel operacyjny? Bo ja zakładam, że on jakiś ma. Natomiast on jest nieczytelny. Tam zdaje się 76% badanych Amerykanów nie wie po co. No to jest dosyć dużo jednak mimo wszystko, nawet jak na no, społeczeństwo, które nie wie, że Georgia występuje również w Gruzji, prawda? Czy to jest też Gruzja. Czyli no, jego celem może być no, właśnie wzbogacenie się, nie wiem, zrobienie dobrze Putinowi, żeby dokończył, dożynać Ukrainę. No może być parę. Natomiast on nie jest czytelnym celem operacyjnym. A jak popatrzymy na własne podwórko, no to jakbyście mieli powiedzieć, kto ma jaki cel operacyjny, no to w tej chwili jest. Safe Donald Tusk postanowił dozbroić Polskę, zrobić, nie wiem, zbudować fabryki i tak dalej. To można podciągnąć pod cel operacyjny. Natomiast pozostali to nie bardzo wiadomo. No są po to, żeby dietę dostać, no właśnie, żeby coś załatwić. To jest takie dosyć słabe i dlatego jest to niezrozumienie, bo jak się słucha młodszych ludzi. Ja nie chcę nikomu wypominać, nie, tu nie chodzi o ich, że starszy, młodszy, tylko ja widziałem taki, no, taką sondę uliczną, młodzi dla młodych, po wyborze Karola, prawdopodobnie Nawrockiego na prezydenta. Dlaczego? Znaczy, na kogo głosowałeś w pierwszej turze? Nie wiem, jak młody człowiek na Krakowskim w mówi, na Mencena, a w drugiej? No, na Nawrockiego. Dlaczego? Bo jest prawdziwym Polakiem. I pada pytanie pomocnicze. Skąd o tym wiesz? Widać zmieszanie na twarzy, czy takie zamyślenie, i tak, bo tak powiedział. No to dalej się kończy. Nie ma już o co pytać. Skoro tak powiedział, że jest prawdziwym Polakiem, no to jest prawdziwym Polakiem. I koniec. Chodzi o to, że jak jest jakieś pojęcie demokracji, to jest dla ludzi, każdy myśli o czymś innym. Jeżeli pokażesz, idziemy tam, ale nie pokażesz, to jest tak jak w tym wojsku, że będziemy sprzątać od 9 do tego drzewa. Tak? Albo od tego drzewa do 9. No, to jest tak enigmatyczne, że to nie jest żaden cel. To może być kierunek. Natomiast ludzie muszą mieć cel. Dlaczego 500+ zażarło? Tak jakbyśmy na naszym podwórku. Bo to jest konkret. To jest tak jak, no, nie wiem, na ile zbieracie punkty na stacjach benzynowych. Teraz to już w telefonie, ale każda stacja benzynowa ma czy tam ten punktowy. I było takie badanie robione przed 2014 rokiem właśnie. Jak Polacy korzystają z tych kart punktowych? I ponad 80 czy 90% wolało dostać, nie wiem, torebkę, toster, lokówkę, naklejkę, czy coś tam jeszcze, a nie odliczyć 8 groszy od litra. Czyli gratyfikacja natychmiastowa. To jest konkret. Jeżeli komuś ktoś mówi, no wiesz, jakby będziecie coś tam robić, to te sondy będą działały kiedyś lepiej, coś tam, to jest abstrakcja. To jest tak niekonkretne. My żyjemy w czasach, kiedy jest taki natłok tych informacji, że jak nie ma jakiegoś konkretu, do czego można, dlatego ten safe jest takim dosyć dobrym przykładem na przestrzeni ostatnich lat, bo to jest, mało kto już nie słysza słowa safe. Niektórzy powtarzają, że safe, nie? Ale to wszystko jedno, nieważne. Bo to jest jeden z tych celów operacyjnych, który jest. I ja nawet mi nie chodzi o to, że podaję to jako, że tam Tusk czy nie Tusk, bo to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Chodzi o to, że to jest jakiś konkret. I ja się naprawdę nie zgadzam z tym, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem. Nie jest. Bo gdyby było, to by już dawno było podpisane i te pieniądze by już funkcjonowały. Bo tam jest chyba natychmiastowa wypłata jakiejś zaliczki i tak dalej. A jak ja słyszę, że pan Karol mówi, mam jeszcze 7 dni, gdzie się tam będziemy śpieszyć, to znaczy tak, że albo nie rozumie, o czym mówi, albo robi to cynicznie, bo nie ma trzeciej możliwości. Prawda? Czyli doraźne różne takie gierki, nawet nie wiem, jaka jest doraźna, on ma 4,5 roku jeszcze, chyba że ktoś przeliczy te głosy, ale bycia na tym urzędzie. W związku z tym ja rozumiem, że on się nie musi śpieszyć, natomiast tu wojna, tam wojna, tu jest coś, tu się coś dzieje. No, O to nam chodzi, znaczy tak nie, nie chcę za Ani mówić, że jest jakiś coś, do czegoś dążymy, tak? Że cel jest wtedy, kiedy możemy go nie osiągnąć oczywiście, ale jest jakiś konkret. A jeżeli to jest ta różnica między celem informacyjnym, a operacyjnym. Informacyjny to informujemy, że coś się będzie działo, a operacyjny, że dążymy do czegoś. Tak? Ja miałem jakiegoś takiego wykładowcę w szkole filmowej, który mówił, że tam ludzie coś grali na scenie. Mówi, ja tego nie rozumiem. A ktoś mówi, no ja ją kocham, ona mnie nie. A on mówi, proszę państwa, jak wychodzicie przed ludzi, nie wiem, przed kamerę, w przypadku polityków na przykład, czy przed widownię, to musicie sobie zadać jedno ważne pytanie. I to był drugi rok i ludzie mówili, a jakie panie profesorze? A on się uśmiechał i mówił, po coś pan, po coś pani tam wlazła. I to tak wygląda. Ja się tym zawodowo zajmuję, Anna też. Wychodzą ludzie przed kamerę, już pomijam to, że znają się na wszystkim, co jest w ogóle niemożliwe. No, naprawdę jest to niemożliwe. Od in vitro po energię atomową, tak, wypowiadają się. To ja po czterech zdaniach widzę, że nie wiadomo, o co chodzi. Że tylko po to, żeby wystąpić przed kamerą. I to właśnie psuje ten odbiór, bo ludzie, jaki jest najczęstszy tekst? Wie pan co, ja się nie interesuję, dla mnie to wszyscy są tacy sami. No to po pierwsze to jest nieprawda, po drugie, jeżeli to jest informacja pod tytułem, że wszyscy są tacy sami, to znaczy, że jest takie zniechęcenie do tej akurat grupy społecznej, że ludzie wolą się zamknąć w sobie, nie wiem, budować siebie, czytać coś i nie interesować się polityką. I to jest niestety nieszczęście, bo to nie chodzi, że wszyscy mają się interesować polityką, tylko niestety polityka weszła we wszystkie dziedziny, pewnie tak zawsze było, tylko intensywność może była inna, naszego życia i decyduje o wszystkich. I teraz jak popatrzymy na wybitne jednostki typu, nie wiem, no pojadę tak z grubej rury od razu, najwybitniejsze jednostki intelektualne, pan Suski na przykład. I on pojedzie do Radomia albo pójdzie przez Sejm i on coś powie, to ja nie wiem, czy to mam wyśmiewać, czy mam sobie z tego szydzić, czy powinienem jednak usiąść i zapłakać. Bo to jest człowiek i tam jest takich mnóstwo ludzi z różnych partii, którzy decydują o tym, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje w kraju danym, nie? I to chyba też o to by chodziło, że jak ktoś miałby się na czymś skoncentrować, to trudno mu się na czymś skoncentrować, bo nie ma takiego, albo mało jest takich, no właśnie tych, ten cel operacyjny, czyli co? Bo ja wiem, że było łatwo, że Unia, że NATO, to były takie konkrety dosyć, konkretne, przepraszam. No ale teraz, no to co, władza. No to tak, no wszyscy politycy chcą władzę. Ja nawet doceniam Jarosława Kaczyńskiego za to, że chciał przebudować ustrój Polski, bo to jest
bo
jakiś...
to było o czymś.
O czymś, tak? Tu przekopiemy, tam zbudujemy, tu pojedziemy i zero. No wykonanie, ale to było o czymś i dlatego ludzie uwierzyli. Że to jest jakaś wizja czegoś. Pamiętacie ciepłą wodę w kranie? Ja bym chciał mieć ciepłą wodę w kranie, a na przykład ludzie niektórzy są, którzy nie mają kranu w ogóle na świecie, prawda? Ale ciepła woda w kranie nie jest sexy. No jest, no tam wchodzę,
ciepłe kręcę. Błoto.
Tak, no to takie... I zostało to oczywiście wyszydzone zupełnie, ale jak się okazało, że może się okazać, że nie tylko właśnie nie będzie ciepłej wody, żadnej wody, ale też kranu nie będzie, to ludzie zaczęli się zastanawiać. Ale dochodzimy do tego momentu początkowego, w którym ty mówisz o tym, że te ramy popuszczały. Dlatego ja się obawiam tego, jak analizuję, bo nie chciałbym, żeby tak było, ale to ja to nie mam nic do gadania. Że to jeszcze się jeszcze nie rozwaliło na tyle, żeby ludzie mówili, dobra, to weźmy to i zacznijmy to z powrotem jakoś kleić w jakąś stronę, nie? To jest to, co... To jest straszna konstatacja, że czytałem jakiegoś historyka, że potrzebna jest wojna światowa, żeby znowu ludzie zrozumieli, że no to jest straszne, tak? Że musi być jakaś wojna światowa, że ludzie muszą zginąć masowo, tak jak w drugiej wojnie, czy w pierwszej wojnie przecież. To wtedy ludzie mówią, no rzeczywiście dajmy sobie spokój. Przecież kto docenia to, że w Europie od 1945 roku, no poza Bałkanami powiedzmy, tak, nie było, że Europejczycy się nie wyżynają. Przecież to jest w ogóle jakiś ewenement. No ale ponieważ jak ktoś nie ma pamięci, i teraz wracamy do czepiania się pana redaktora, tylko to nie jest czepianie się. Ja to rozumiem, no ktoś żyje tu i teraz. Natomiast jest coś takiego jak pamięć narodowa, pamięć społeczeństwa, pamięć grup społecznych. To nie jest tak, że ktoś się urodził teraz i po prostu od teraz się zaczęła historia. Nie. Ona się od teraz nie zaczęła. Tylko ja też nie mam pretensji, że ktoś mówi, no ja urodziłem się w Unii Europejskiej, zawsze tak było, internet był zawsze.
To jest normalne.
To zresztą nie może być inaczej. Nie da się z tym walczyć. To nie znaczy, że... I tu wracamy do takiego czegoś, co się nazywa edukacja. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się ze mną pan lektor zgodzi, że zaniedbanie takich rzeczy jak na przykład 4 czerwca jako święta narodowego, to jest wielki, wielki błąd. Bo nie ma na czym budować.
To jest ten przysłowiowy orzeł z czekolady, prawda?
Na przykład,
wyśmiany,
wyszydzony,
tak, czy można...
i tak dalej. Ale przeciwnicy jednak zbudowali, że to zdrada, że to wągle dogadanie się i tak dalej. Ja wiem, że wchodzimy w szczegóły. Natomiast trudno jest opisać rzeczywistość w sensie całości obrazu bez opisywania pikseli poszczególnych, no bo to jakiś obraz z czegoś się tworzy, nie? I każdy ma też, znaczy na coś innego patrzy. Ale jak widzimy telewizor i jest piksel wypalony w prawym rogu, to nikt go nie widzi. A jak piksel się wypali na środku, na komuś, na nosie czy na oku, to wszyscy widzą. A to jest ten sam piksel. Mhm. Tak? To jest kwestia zauważenia ważności problemu. Czy ważności sprawy, może nie problemu. I dlatego mówię o tym, że to jeszcze nie legło w takich gruzach, które by ludzi otrzeźwiło na przykład.
No właśnie, bo ja myślę, powiedziałeś, że nie masz na to wpływu. Właśnie masz. No. Właśnie przez to, co robisz, jak robisz, ile robisz i gdzie. Tak samo jak i my staramy się wrzucić ten nasz kamyk do ogródka albo tę swoją cegiełkę dobudować. Właśnie po to o tym mówimy. Bo politycy są tylko egzemplifikacją społeczeństwa. W związku z tym oni sami z siebie tego też nie wymyślą. Tak? My możemy ich w jakiś sposób popychać, możemy też ich inspirować albo walić pięścią w stół, tak, żeby być słyszalnym, ale to... I tu w tym widzę tak naprawdę pewien taki optymizm, że musi nastąpić ten ferment taki dużo szerszy, żeby był nacisk.
Ja chciałbym was w takim razie zapytać, jak się tu znaleźliśmy w tym miejscu w takim razie? To jest pytanie z pułapką, bo to jest pytanie też trochę o to, jakby czyja to wina.
A już myślałam, że mam powiedzieć, że przyjechałam metrem.
A ja, że windą, ale to zależy, o skalę chodzi, nie?
Wszyscy windą chyba, czy ty po schodach szłeś?
Nie, no windą.
Wszyscy windą.
Jeszcze nie do nieba.
Jak się tu znaleźliśmy, to... Możesz odpowiedzieć uczciwie, nie wiem.
A ja wiem.
Dobrze, można?
Słuchajcie, a ja
50%
wiem.
50% od pytanych będzie wiedział.
Po pierwsze, znacie tę opowieść, że słabe czasy rodzą słabych ludzi. I to jest dokładny przykład tego. Po drugie, drugi mądre przysłowie o leniwych kotach, które nie łapią myszy. I trzecia odpowiedź...
A gotowana żaba jeszcze też.
Czy gotowana żaba?
Najbardziej w to wchodzi.
I trzecia odpowiedź to jest to, o czym powiedział wcześniej Mirek, że pewne rzeczy wydają nam się naturalne, tak? Unia Europejska jest. Słuchajcie, ja osobiście, uwaga, robię nawias w kren, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak politycy średniego pokolenia 40+, są w stanie... tak pomstować na Unię Europejską w czasach, w których teraz żyjemy, w których jesteśmy. Mhm. To naprawdę przekracza moje horyzonty. Bo nikt, ktokolwiek zna historię i ma jakiekolwiek doświadczenie, dobrze wie, w jakim jesteśmy miejscu geopolitycznym i przed jaką szansą stoimy.
Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, dlaczego tak jest w Polsce akurat, to niech przeczyta czy obejrzy genialny film Wajdy, Wesele Wyspiańskiego.
A stulecie właśnie minęło, więc warto wracać.
Absolutnie,
do
absolutnie tak. I tam...
Znaczy, przepraszam, stulecie urodzin Wajdy.
Tak. Expressis verbis, tak. Jest to wszystko tam. Mówię, kultura obrazkowa, to może ktoś nie chce czytać, chociaż to przepiękny tekst jest. I teraz oczywiście możemy powiedzieć tak, no, jeżeli ktoś wierzy, mówi, Bóg tak chciał. Prawda? Jak ktoś nie wierzy, mówi, no, los się ułożył, matka natura i tak dalej. Okej, to jest jasne. Tutaj nie ma, to nie jest w ogóle ocenne. Natomiast człowiek też nie jest jakąś bezwolną maszyną, która, czy bezwolną istotą, która po prostu mu się poddaje, no leży i tam albo mu spadnie, albo mu nie spadnie. Tylko pewne działania zostały wykonane. Jest rozwój nauki z jakiegoś powodu, jest rozwój, kultura nas buduje i tak dalej, i tak dalej. I chyba to gdzieś zaginęło w tym wszystkim, że kiedyś rzeczywiście, no nie wiem, wybierano do polityki, nie wiem, czy się sprawdzali, czy się nie sprawdzali, ale to nie o to chodzi. Byli ludzie właśnie z kultury, z sztuki, z jakimiś osiągnięciami, a w tej chwili ja na przykład się łapię na tym, nie wiem, Ania, jak ty uważasz, nie wiem, pamiętam, jak ty uważasz, że zaczyna być tytuł na przykład profesor czy doktor jakąś obelgą. Bo ludzie mówią, no proszę, to profesor.
Niestety środowisko też na to pracuje.
Ja wiem, ale nawet już nie oceniam, że kto pracuje, nie pracuje. Tylko ja to mówię z bólem straszliwym i trochę tak się uśmiecham, ale no bo co? No jeżeli, czy ktoś jak ma tytuł profesora, nie wiem, czy belwederskiego, czy uczelnianego, to znaczy, jak mówi głupotę, to mówi, że mówi głupotę, czy mówi, że no nie, no profesor powiedział, to może jest...
Ale wiesz co? To jest znowu dużo poważniejszy problem. Tak. Chyba kiedyś już o tym rozmawialiśmy. W momencie, kiedy dopuszczono do takiego dyskursu publicznego antyszczepionkowców.
Tak.
I różne takie, wiecie, ja mówię jeszcze przed czasem pandemii,
bardzo,
ale oni siadali z lekarzami.
I to były dwa przeciwstawne zdania, tak?
Czyli równorzędne, tak? Że możesz mieć równorzędne. To masz pierwszy taki grzech pierworodny, chyba pierworodny, a dwa, pamiętacie strajkę nauczycieli, jak został spacyfikowany przez władzę i to był początek końca, bo jak podważasz takie te podstawowe autorytety.
To można nauczycielowi kosz od śmieci na głowę
dokładnie
założyć.
To nie? Potem są tego tylko konsekwencje. Świat bez autorytetów upada.
O.
Ale mam pozytyw, żebyśmy nie kończyli tak.
Jeszcze nie upadł.
Po pierwsze, jeszcze nie upadł, a po drugie, byłam ostatnio na konferencji takiej wyborczej, corocznej wyborczej konferencji na UAM-ie w Poznaniu i zdanie, które naprawdę musimy sobie powtarzać. Nawet na przechylonym boisku, dopóki piłka jest w grze, wybory są do wygrania.
Ładne.
Ja tak naprawdę chciałam z tobą porozmawiać i mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze zrobić przed wyborami. O czym będą te wybory? Mhm. Ty ze swoim właśnie całym backgroundem i umiejętnością w słowa, jakbyś nam to opowiedział? Ale to zrobimy kolejny odcinek?
Jeżeli mnie zaprosicie, to ja się już teraz deklaruję, że przyjdę chętnie.
Super.
Ale naprawdę dziękuję wam bardzo za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy, że w tak swoim napiętym kalendarzu i kochany doktor...
Ja bym to już nie przesadzał, naprawdę.
Przyjął nasze zaproszenie.
To jest dla mnie naprawdę duża przyjemność i bardzo się cieszę, że mogłem się tu pojawić.
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy Wicków. Wicków. Wicki.
Ładne.
Wicków.
Osoby
Wicków.
Oglądające i słuchające.
Osoby oglądające, słuchające, lajkujące, szerujące i czytające politykę, sprawdzające Fundację Batorego i śledzące doktora Mirosława Oczkosia, który był naszym gościem. Do zobaczenia i usłyszenia.